idę tutaj na trzęsących się nogach i powtarzam sobie, tylko nie zepsuj tego, co było. Myślę, że zgodzimy się, że po tym, co tutaj było wcześniej mówione, należałoby zakończyć. Ja podobnie jak Daniel zmieniłem swój wykład, bo chciałem mówić o bestii z objawienia. Jechałem z takim nastawieniem wczoraj. Myślałem, że tu jest właśnie taka atmosfera przychylna, że można się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Ale jak wczoraj usłyszałem, że bracia tutaj mieli tak głębokie wykłady dotyczące czasu, w którym żyjemy, a dodatkowo, że będę ostatni przemawiał, no to chyba nie miałoby to sensu. Może kiedyś indziej. Temat, jakim chcę się podzielić, nazwałem spotkanie z Bogiem. Ja od dzieciństwa bardzo lubiłem wykłady takie, jak wczoraj były. To, co powiedział Edek Pieczych tutaj, to chylę czoła, bo to był taki precyzyjny, konkretny, świetnie przygotowany wykład. I kiedyś, jako młody chłopak, praktycznie uznawałem tylko takie wykłady. Ale jak się dożyje pewnego wieku, to człowiek patrzy trochę inaczej i docenia również inne rzeczy. I ten wykład, który powiem, na pewno kilkanaście lat temu bym nie potrafił powiedzieć, bo trzeba mieć troszkę chyba przeżytych lat za sobą, żeby na niektóre rzeczy można było spojrzeć inaczej. Czy naszą konwencję możemy nazwać spotkaniem z Bogiem? Możemy czy nie? Inne też, myślę. Nawet nasze cotygodniowe nabożeństwa, myślę, że można nazwać spotkaniem z Bogiem. Dzisiaj zauważyłem też, brat Rafał, jak rozpoczynał, to zwrócił uwagę, że chcemy uwielbić Boga. Wydaje mi się, że my często nie zwracamy na to uwagę. Ja mówię sam o sobie, że idąc na nabożeństwo, zastanawiamy się, co będzie, przygotowujemy wykład. Jeśli prowadzimy zebranie, to staramy się przemyśleć, żeby to sprawnie poszło, żeby badanie przebiegało w jakiś sposób jak najlepszy. I trochę chyba zapominamy, że my idąc na nabożeństwo spotykamy się z Bogiem. Trochę atmosfera, w której się spotykamy, to znaczy otoczenie, nie atmosfera, otoczenie też temu nie sprzyja, bo jak my tu przychodzimy i przyprowadzilibyśmy takiego katolika z krwi i kości i powiedzieli, tu jest nasza świątynia, to on powiedział, co wy w stodole się zbieracie i mówicie, że to jest świątynia? U nas, przyjdźcie do nas, tam jest świątynia. Jeszcze jak popatrzymy na te kościoły budowane w stylu gotyckim, gdzie wieże sięgają wysoko do nieba, gdy jak się wejdzie do środka i widać jest tak wysoko od nas to sklepienie, to człowiek nabiera właściwego dystansu do Boga. Człowiek w tych kościele jest malutki. Tam panuje nastrój, cisza, tam są piękne malowidła, ołtarze, I człowiek wtedy zachowuje się poprawnie. Człowiek mimochodem myśli o Bogu. Czasami trzeba powiedzieć, że w naszych warunkach jest to trudne. Bo otoczenie, bo ja też siedzę na zewnątrz i widzimy, że siostry się krzątają, przygotowując nam jedzenie, dzieci biegają. I nie mówię to w sensie złym. To jest bardzo dobrze, że dzieci przyjeżdżają na konwencję. To jest bardzo dobre, że siostry nam przygotowuje jedzenie. Ale to mimochodem stwierdzam fakt, że rozprasza nas. I często nie potrafimy się skupić. Może często zapominamy, że spotykamy się z Bogiem. A jednym z celów, chyba najważniejszych, to powinno być uwielbienie, oddanie czci Bogu. Nabożeństwo ma i taki cel, który my przez to, że spotykamy się w domach, że spotykamy się w takich warunkach, jak się spotykamy, może nieraz zapominamy. My o tym zapominamy, często zabierając głos, dyskutując. Atmosfera nieraz się podgrzewa, jak mamy różne zdania. I potrafimy czasami powiedzieć coś za dużo. I potrafimy podnieść głos i potrafimy naubliżać bratu. Tak jakbyśmy zapomnieli, że w Biblii jest powiedziane. I sam Pan Jezus to powiedział, że kto by powiedział bratu głupcze, albo racha, to coś tam będzie winien. To warto sobie przypomnieć. I obojętnie, o czym byśmy nie rozmawiali, a rozmawiamy o sprawach, boskich, bo Biblia to jest Jego Słowo. On przez tą Biblię, Bóg, przemawia do nas. A my czasami zapominamy. I czasami może być taka atmosfera na nabożeństwie, że nie wiadomo, jak na koniec się pomodlić. I myślę, że to, co będę chciał tu przekazać, to jest ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę. Zacznijmy od Starego Testamentu. Tam są zawsze takie pierwowzory dla nas. Często szukamy tam figur, ale i rzeczywistości. Wiemy, że u Żydów bardzo ważnym świętem był szabat. Było to zresztą tu mówione. Wśród świąt, gdzie miały być zwoływane święte zgromadzenia, szabat jest wymieniony na miejscu pierwszym. W 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej czytamy tak, od 2 wersetu. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dnia 7 będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, uroczyście ogłoszone święto. Żadnej pracy nie będziecie wykonywać, jest to sabat Pana we wszystkich waszych siedzibach. U nas w zborze spytałem kiedyś, co należało robić w sabat. I otrzymałem odpowiedź, nic nie należało robić. Ja bym zadał inaczej pytanie teraz. Dlaczego w sabat nie wolno było nic robić? Ktoś by mógł na to odpowiedzieć? Tak, dziękuję. To miał być dzień poświęcony Bogu. Zresztą tu pod koniec jest to powiedziane, może nie tak wyraźnie. Jest to sabat Pana. W innym miejscu może przeczytajmy w 3 Księdze Mojżeszowej, w 2 Księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale, od 13 wersetu o sabacie pisze tak. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęca. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. 6 dni będziesz pracować, ale w dniu 7 będzie sabat. Dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. Tu bardzo wyraźnie jest powiedziane, że ten dzień jest poświęcony Panu. Ten dzień miał być poświęcony Panu, dlatego żadnej roboty w tym dniu nie należało wykonywać. Z praktyki wiemy, że jeśli jakąś pracę wykonujemy, obojętnie fizyczną, umysłową, to mimo woli nasz umysł jest tym w jakiś sposób zaabsorbowany. I dlatego myślę, że to legło u podstaw, żeby nie wykonywać żadnej pracy, bo nasz umysł ma być przygotowany na to, że spotykamy się z Bogiem. Że Izraelici w tym dniu mieli spotkać się z Panem Bogiem. Wiemy, że Żydzi podeszli później do tego bardzo praktycznie. Że wytyczono wiele dokładnych przepisów, co wolno, co nie wolno, ile wolno, ile nie wolno. Jakby wypaczając sens tego. Przykładając olbrzymią wagę do takich zewnętrznych czynności, do tego takiego mierzenia dokładnego, co wolno, co nie wolno. Tak jak później Pan Jezus powiedział do uczonych w piśmie i faryzeuszy, wy tak odmierzacie tak precyzyjnie tę dziesięcinę, szkop, rumięty i tak dalej, ale zaniedbaliście coś ważniejszego. I Żydzi mieli to do siebie, że oni, jeśli dokładnie przestrzegali to, co im rabini nakazali, to wydawało się, że jest w porządku. Ale to miał być dzień poświęcony Panu. Co w tym dniu robiono? W tym dniu zbierano się w synagogach, w świątyniach i czytano, my mówimy dzisiaj Stary Testament, Torę proroków. My dzisiaj trochę inaczej na to patrzymy, bo mamy taką sytuację, że Każdy z nas ma Biblię w domu, i to nie jedną, kilka przykładów, podręczniki inne. Musimy sobie zdać sprawę, że wtedy ilość ksiąg była bardzo ograniczona, że obowiązkiem rodziców było przekazywać dzieciom pewne rzeczy ustnie. Gdy czytamy o święcie Paschy, to tam jest powiedziane, gdy was będą synowie pytać, po co ten obrząd, to masz odpowiedzieć. To ojciec miał odpowiedzieć dzieciom, że to jest na pamiątkę, gdy pierworodni izraelscy zostali zachowani od śmierci. Ta tradycja przekazywana. I sabat był tym uroczystym świętem, gdzie można było przyjść do synagogi i posłuchać oryginału Tory, czy to proroków. I teraz, jeżeli już sięgniemy do Nowego Testamentu, to zauważymy, że tam mamy też kilka wskazówek, że Pan Jezus, gdy rozpoczął swoją misję i w mieście, w którym się wychował, w Nazarecie, wszedł do synagogi, to tam podali mu księgi i on czytał. A gdy on czytał, to wszyscy byli wpatrzeni i wszyscy słuchali z zapartym tchem. Żałuję, że nie mamy taśm magnetofonowych z tamtego czasu, że nie można było nagrać tego, że nie możemy tego zobaczyć. Byśmy mieli wzór idealny. Tu wczoraj Michał powiedział, Targos, że jak przeczytamy z Biblii, to jest co innego, niż byśmy najlepiej to potrafili swoimi słowami powiedzieć. To jest prawda. Ale coś było magnetycznego. Gdy Pan Jezus mówił, to wszyscy słuchali. Myślę, że każdy mówca tu stając, to marzy o tym, żeby coś takiego miał w sobie. Żeby wszyscy czekali, co on powie. I pisze, że dziwili się ludzie. Co takiego niezwykłego jest w tym człowieku? To przecież syn Józefa, Marii, my znamy ich. To normalni ludzie, prości ludzie. Jego braci znamy. Wszyscy tacy wydawało się podobni do nas. A ten ma coś w sobie niezwykłego. Często mówimy, że jak ktoś ma w czymś talent, to zaraz patrzymy, a on ma talent, bo rodzice, zobaczcie. Nie? Jak ktoś ma rodziców takich, że matka i ojciec świetnie śpiewają, to i dzieci na ogół będą śpiewać. Są to cechy dziedziczne. Ale jak jest tak, że ojciec przeciętny, matka przeciętna, a tu nagle dziecko wyrosło jakieś z niesamowitym talentem, to się wszyscy zastanawiają, co to jest. I tak było chyba z Panem Jezusem. Przeczytajmy te słowa, ewangelista Łukasz zapisał te słowa, 4 rozdział. Od 16 wersetu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: dziś się wypełniło to pismo w uszach waszych. Najkrótszy komentarz, jaki można wygłosić do przeczytanych słów. Oczy były wpatrzone. Ale podaję ten przykład na to, że właśnie w dzień sabatu, właśnie w synagodze czytano, odczytywali. Wczoraj tutaj brat Jarek czytał ten fragment, ja pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać, z Dziejów Apostolskich, 13 rozdziale, 14-15 werset pisze tak. A oni z Pergę powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. A w dzień sabatu weszli do synagogi i usiedli. Po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków zwrócili się do nich przełożeni synagogi, mówiąc: mężowie, bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu, mówcie. Znowu mamy taką sytuację, powtórkę. W dzień sabatu w synagodze czytano. Czytano proroków, czytano Torę. Ale możemy jeszcze wnioskować, że oprócz tego było jeszcze słowo takie mówione, tak jak my nazywamy komentarz do tych słów. I piękna postawa Żydów, której się można uczyć, tolerancyjna bardzo. Nie stawiają żadnych innych warunków, tylko mówią, jeśli ku zbudowaniu coś macie, obojętnie kto. Oni nie znają ludzi, weszli do synagogi. Dziś nie powtórzyłoby się w żadnym kościele, w żadnej społeczności, żeby ktoś przyszedł i powiedział, no może u baptyst, nie wiem, może w niektórych by się to zdarzyło, ale nie wyobrażam sobie nawet u nas, żeby kogoś, kto przyszedł, nieznany, masz coś do powiedzenia ku zbudowaniu? No to mów. Są takie miejsca, tu brat odpowiada, tak? Być może. Ale...
Brata byli od brata Tadeusza Wiśniewskiego, bracie Świnoujscy i tam byli w kościele ewangelicznych chrześcijan. Przyszli, no bo nie mieli gdzie w niedzielę. I oni mówią, czy nie moglibyście usłużyć nam. Pytali się, kto jesteś, czy nie moglibyście nam dziś usłużyć. Ale wiesz, jakie oni wydali świadectwo? Oni powiedzieli, że nie możemy, bo byśmy musieli was krytykować.
Aha. No dobrze, czyli są, no wyjątki można powiedzieć, tak, ale są. Zdarzają się jeszcze takie przypadki. Niemniej jednak odczytuję to po to, żeby sobie zdać sprawę, że sabat to był właśnie ten dzień, gdy uroczyście wszyscy szli do synagogi po to, żeby posłuchać ksiąg, które możemy powiedzieć są słowem od Boga samego. Zresztą tak i do dziś. Żydzi, tak jak powiedziałem, wypaczyli trochę sprawę zakonu. Przywiązując wagę do pewnych detali, do pewnych drobiazgów, zaniedbywali rzeczy istotne. Jakby zapomnieli o tym, że to święto, że sabat ma być poświęcony Panu. Zresztą Pan Jezus też powiedział w jednym momencie, że jeśli wam wpadnie jakieś zwierzę do dołu, to wtedy możecie wykonujecie ciężką pracę, żeby wydobyć je stamtąd. To nie miało być te przepisy same dla siebie. To miało być to wszystko, żeby ten umysł odciążyć, żeby przyjść i ten czas poświęcić Panu. Chociaż teraz spotykamy się w niedzielę, myślę, że jest to bardzo dobre i bardzo cenne takie zachowanie, że my w niedzielę też nie robimy, nie wykonujemy żadnej pracy po to, żeby mieć umysł poświęcony Panu. To by było bardzo dobrze, gdyby tak było. W prorocie Izajasza w pierwszym rozdziale to prorok opisał taki stan Izraela i jak Bóg na to patrzył. Pierwszy rozdział, a od 11 pisze tak. Słowa samego Boga. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań nie mogę cierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie ręce swoje, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Izraelici skrupulatnie przestrzegali literę, ale zaniedbywali coś, co jest ważniejsze. I Pan Bóg, który dał im przepisy, który nakazał im pewne rzeczy świętować, pewne rzeczy, pewne obrzędy wykonywać, mówi, że już ma dość tego. Że on już nie może na to patrzeć. Że wcale tego nie chce. Bo wolałby, żeby się zmieniły serca. Bo co z tego, że ktoś wykonuje to zgodnie z przepisami, jak na jego rękach jest krew. Oczywiście przenosząc to na nasze dzisiejsze czasy, moglibyśmy powiedzieć, czy my swoim zachowaniem, swoją postawą w zborze, na konwencji przynosimy chwałę Bogu. Czy czasem nie będzie tak, że przychodzimy tutaj formalnie, a później na co dzień zachowujemy się jak Żydzi? Czy dla Pana Boga nasze modlitwy, nasze nabożeństwa są przyjemne? Czy może też tak powie jak Żydom, że obrzydło mi to wszystko? To jest oczywiście temat do rozmyślania. Nie chcę tu nikogo sądzić, ja nie chcę mówić, że gdzieś jest dobrze, a gdzieś źle. Każdy musi sobie na to odpowiedzieć sam. Oczywiście zmieniły się czasy. Zmieniły się czasy, bo tak jak było powiedziane, że Żydzi spotykali się w synagogach, w świątyniach, gdzie mieli spotkanie z Bogiem, dzisiaj my się nie spotykamy w świątyniach. Ale ku temu mamy wyraźne podstawy biblijne. Pamiętamy rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką i gdy ona mówiła do Pana Jezusa, że nasi ojcowie to się zbierali tu, a Żydzi się zbierali gdzie indziej, to Pan Jezus jej odpowiedział, że idzie czas, może przeczytam dokładnie, to jest 4 rozdział Ewangelii Jana, od 20 wersetu przeczytamy ten. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto. Wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Idąc za tymi słowami, oczywiście my nie przykładamy wagi do miejsca, bo Bóg chce, abyśmy oddawali cześć w duchu i w prawdzie. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, apostoł Paweł kieruje takie słowa do nas, 2 werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I jeśli idziemy do świątyni, jeśli chcemy uczcić Boga, jeśli chcemy Go uwielbić, to następna rzecz, jaka nam się rysuje, to jest, jaka jest wola Boga względem nas. Powinniśmy sobie to odpowiedzieć, bo chcąc uczcić Boga, musimy wiedzieć, czego ten Bóg od nas chce. To tak jak w życiu codziennym, jeśli mamy właściwy szacunek do naszego Ojca, do Ojca Cielesnego, to będziemy słuchali, co On do nas mówi. Będziemy się zastanawiali, co zrobić, żeby zrobić Mu przyjemność. I jakim On chce, żebyśmy byli. I tak samo w tej sytuacji powinniśmy to samo mieć na uwadze. Że jeśli chcemy Bogu cześć oddawać, to trzeba by się teraz jeszcze dowiedzieć, co Bóg chce od nas. Jak Bóg chce, jakim mamy być, żeby się podobać Jemu. To jest pytanie. To do tego jest właśnie potrzebne studiowanie Słowa Bożego. Studiowanie Słowa Bożego niezbędne po to, żebyśmy wiedzieli, jak w sposób właściwy oddać Bogu cześć, bo czasami można zrobić zjawisko dokładnie odwrotne, czyli można odebrać Bogu cześć swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, czy nawet swoją pobożnością niewłaściwą. I jak czytamy dalej apostoła Pawła, to mówi tak, ten sam rozdział od 3 wersetu dalej pisze tak. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tą samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. I tutaj apostoł zwraca uwagę, że my mamy różne dary. Według udzielonej łaski tymi darami powinniśmy w zborze służyć. To jest ważne, żeby to, co posiadamy, jeśli mamy jakiś talent, żeby tym umieć służyć zborze, służyć innym i w ten sposób oddawać również chwałę Bogu. Brat tutaj mówił dzisiaj w wykładzie, czego żąda od nas Bóg. Prorok Ozeasz to powiedział wyraźnie. Wypełniać prawo, okazywać bratnią miłość, żyć w pokoju wobec Boga. To jest ważne. Bóg tego od nas żąda. Nie takich literalnych przepisów, jak czasami narzucili to, jak kiedyś narzucili to uczeni w piśmie i faryzeusze swoim uczniom, co zresztą później Pan Jezus mocno skrytykował, bo powiedział, że wprowadziliście nowe zasady, że powiedzieliście, że jak dasz pieniądze na synagogę, to nie musisz czcić ani ojca, ani matki. I w ten sposób unieważniliście swoimi nakazami prawo Boże. Tak można też zrobić. Przepisy, jakie wprowadzają czasami chrześcijanie różnych denominacji, powodują to, że jakby Słowo Boże idzie trochę na bok. Ważniejsze stają się te przepisy wewnętrzne, a to nie zawsze idzie w parze ze Słowem Bożym. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi, że ku zbudowaniu ma nam zawsze przyświecać. I to nie znaczy wcale, że my nie możemy nic krytycznego powiedzieć. Wręcz przeciwnie, bo jeśli się źle dzieje w zborze, jeśli jest przyczyna zła, to trzeba to wyraźnie wyartykułować. Bo inaczej będzie niedobrze w zborze. My mamy w pamięci taki werset: nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń, jako niektórzy obyczaj mają. Ale jest drugi werset, gdzie apostoł Paweł mówi do braci w Koryncie: wy, gdy się spotykacie, to nie ku lepszemu, tylko ku gorszemu. Może przypomnijmy te słowa. 11 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, i od 17 wersetu pisze tak: a dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijaninami. Wy, gdy się schodzicie, nie ku lepszemu. Jeśli się źle dzieje w zborze, jeśli powiedziałem czasami w dyskusji, temperatura podrośnie, zaczniemy gestykulować, bo ręce jak włączymy, to wydaje nam się, że pewnie kogoś przekonamy. A jeśli jeszcze, tak jak powiedziałem na wstępie, naubliżamy komuś. A jeśli nabożeństwo skończy się kłótnią, to jest pytanie, schodzicie się ku lepszemu czy ku gorszemu? Były takie sytuacje, że po zebraniu, po nabożeństwie wracałem do domu i nie mogłem zasnąć. I człowiek się zastanawia, po co się zbieramy? Ku lepszemu czy ku gorszemu? Czasami jest zła sytuacja w zborze, czasami jest ktoś, kto psuje atmosferę. Są ludzie zwani egocentrykami. Jeśli wśród chrześcijan są tacy, to jest bardzo niedobrze. Egocentryk to jest taki, co musi być zawsze w środku. Wszystko musi się wokół niego kręcić. On dyryguje, on ma słowo ostatnie, jemu nie wolno się sprzeciwić. My, chrześcijanie, mamy pracować nad sobą. Jeśli tego nie zwalczymy, to Boże będzie źle. Apostoł Jan powiedział, że coś takiego stało się już w pierwszym zborze. Bo jest takie wyjście. Albo takiemu człowiekowi cały zbór się podporządkuje dla miłego spokoju, albo się cały zbór przeciwstawi. Apostoł Paweł mówi, że niektórzy przyszli wyszpiegować naszą wolność i tam dodał, ale ani na moment im nie ustąpiliśmy. Są rzeczy, których nie wolno ustępować. Ale jeśli się ustąpi człowiekowi, który jest taki egocentryczny i zachłanny, to on stanie się dyktatorem zboże. I właśnie apostoł Jan mówi w trzecim liście, 9 rozdział tak: napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Już w pierwszym kościele znalazł się człowiek, który nie chciał uznawać apostołów. I apostoł mówi tak: dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Władza Diotrefesa za zezwoleniem zboru, bo inaczej by do tego nie doszło, sięgnęła zenitu. miał olbrzymią władzę. Jeśli sam usuwał braci ze zboru, zbór dopuścił do tego. Apostoł Paweł w tym fragmencie, który czytaliśmy z listu do Koryntian, mówi, że podziały są między wami. Jeśli w zborze znajdzie się takich postaci więcej, dwie, trzy, będą podziały. Jedni pójdą za jednym, drudzy za drugim. I tu też wczoraj to padło słowo, że jeden mówi, jestem apollosowy, ja Pawłowy. Chociaż apostołowie, a nie Apollos, nie uzurpowali sobie takiego prawa jak Diotrefes. Jednak w zborze pojawiły się takie frakcje. Jedni mówią, my bardziej lubimy Apollosa, a my bardziej Pawła. I apostoł musi wyjaśniać. Każdy z nas ma dział do zrobienia. Jeden sadzi, drugi szczepi, jeden podlewa. I to wszystko i tak nic. Jeśli Bóg wzrostu nie da, to ta praca i tak nie przyniesie owocu. My mówimy również, że spotykając się w zborze, jesteśmy w szkole Chrystusowej. To jest prawda. Jednym z celów też jest uczenie się. Zapoznawanie się z tym, co powiedziałem wcześniej. Jaka jest wola Boża względem nas? My się uczymy całe życie. Ale tak jak w każdej szkole, nauka kończy się egzaminem. Jeśli uczeń chodzi do szkoły średniej, na przykład 4 lata, szkoła kończy się egzaminem i tego egzaminu nie zda, to ma zmarnowane lata. Jeśli my uczymy się całe życie, albo może nie całe, no bo kilkanaście lat, kilka lat, kilkadziesiąt lat niektórzy i przychodzi egzamin. A egzaminy to są życiowe sytuacje. One pokazują, co naprawdę nauczyliśmy się. Czy w życiu potrafimy się znaleźć? Czy potrafimy się zachować, no tak jak Michał wczoraj powiedział, jak człowiek, jak chrześcijanin, jak badacz? Czy potrafimy się tak znaleźć? Jeśli nie potrafimy się, to okazuje się, że tyle lat spędzone w szkole Chrystusowej poszło na marne. Egzamin nie został zdany. My do końca nie wiemy, jak Pan Bóg nas wyważy. Tu gdzieś był piękny przykład Dawida pokazany. Olbrzymi grzech, potężny. Ale z drugiej strony, jakie wielkie serce. Ile dobrych rzeczy. Jak to zostało zrównoważone. Ale wiemy na pewno, że on znajdzie się wśród mężów Starego Testamentu, o których jest zapewnione, że mają lepsze zmartwychwstanie. I nie nam sądzić ludzi. Też to dzisiaj było mówione. Ważne jest, czy my, chodząc na nabożeństwo, uważamy się za tych, co już wiedzą wszystko, czy my naprawdę się chcemy uczyć. Bo jeśli są tacy, co uważają, że wiedzą wszystko, no to oni chcą już tylko uczyć innych, ale nie siebie. Co robić teraz, żeby nie dochodziło do rozerwań? Bo to są trudne rzeczy. To bracia, którzy są w zborach starszymi, no to wiedzą, że czasami są problemy trudne, stajemy wobec trudnych zadań, a apostoł potępił, że niedobrze jak są rozdwojenia, niedobrze jak są podziały. I jak popatrzymy na inne kościoły, to ona to rozwiązała bardzo prosto. Bo to, co na początku mówiłem, jak zajdziemy do kościoła, obojętnie katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego, to oni tam nie badają pisma. Tam są ludzie specjalnie przygotowani, przemawiają i nie tylko słuchają i się rozchodzą. I jest coś w tym na rzeczy, że tam nie dojdzie do spięcia między tymi ludźmi, którzy są nazwani na przykład laikami albo parafianami. I większość ugrupowań wpadła na taki pomysł, że jak nie ma różnic zdań, to jest jedność i to jest świetnie. I zaniechali może to, co my mamy mocno rozbudzone, zaniechali badania pism. Przychodzi się, ale jest to coś żydowsko przeniesione. Przychodzi się do synagogi, odczyta się fragment pisma, oto Słowo Boże i tam później kilka jeszcze rzeczy z tym związanych. Proszę zobaczyć, nie ma problemów. Nie ma podziałów, nie ma sporów, nie ma frakcji. I teraz jest pytanie, czy przychodząc na nabożeństwie, na nabożeństwo, to czy chcemy się uczyć, czy tylko chcemy przekazać własną interpretację innym? My często dyskutujemy. Ja powtórzę jeszcze raz. Wczoraj byłem bardzo mile zaskoczony, jak bracia tutaj służyli tymi proroczymi wykładami, gdy podkreślali wyraźnie, że nie jest to jedynie obowiązująca interpretacja i wykładnia proroctwa. Że każdy z nas ma patrzeć i obserwować. Że każdy jest za to odpowiedzialny. To jest bardzo ważne. Brat Russell kiedyś napisał takie piękne słowa w trzecim tomie na temat sekciarstwa. Na stronie 202 pisze tak. Skoro ktoś raz przystąpi do sekty, to jego umysł musi być w zupełności oddany na usługi tej sekty. I człowiek taki przestaje myśleć samoistnie. Sekta decyduje za niego, co jest prawdą, a co błędem. I on jako wierny i posłuszny członek musi przyjąć decyzję sekty i polegać we wszystkim na sekcie w sprawach religijnych, zaniechawszy całkiem swych oryginalnych myśli i unikając osobistego badania, chyba że jego wiedza wzrośnie odpowiednio i dany człowiek przestanie być członkiem sekty. Tak napisał brat Russell, tak rozumiał sekciarstwo. Jeśli popatrzymy do encyklopedii, jeśli popatrzymy do słowników, to będzie to inaczej trochę interpretowane słowo sekta. Ale sekciarstwo tak rozumiane, że ktoś za nas zadecyduje, że ktoś za nas powie, to jest prawda, to nieprawda, tak rób, tak nie rób. To jest taki duch. To jest taki duch sekciarski. I my czytając Biblię, czytamy ją stale i ciągle coś nowego odkrywamy. I byłoby bardzo źle. I nie było intencją Boga, żeby raz na zawsze Biblię ktoś zinterpretował od początku do końca. Uważam wręcz, że to jest niemożliwe. Ale większość ludzi myśli takimi kategoriami. Niech to ktoś zrobi za mnie, a jak będę potrzebował, to sięgnę tak jak posłownik. Jak ja w telewizji usłyszę jakiś wyraz, a nie rozumiem, to sięgnę po słownik wyrazów obcych, poszukam, odczytam, a, już wiem, co to znaczy. I niektórzy by tak chcieli, żeby Biblia była skomentowana od A do Z. Nie potrzebuję coś wyjaśnić, ten werset, a to zaraz. Sięgam, otwieram i przeczytam. To nie na tym polega. Gdyby Pan Bóg chciał tak nam przekazać, to Słowo Boże byłoby napisane jasno, prostym językiem, według pewnych nauk albo według innego klucza, tak, żeby każdy mógł zrozumieć. Ale ta księga jest księgą, jak niektórzy mówią, wielowarstwową, gdzie nie można ją interpretować w jeden, jedyny i tylko słuszny sposób. Kiedyś znalazłem piękny artykuł w Wędrówce, podpisany, nie znam osoby, Danuta Zabój. Opracowano na podstawie książki pod tytułem Krąg Biblijny. Jest to pierwszy numer tegoroczny Wędrówki za Panem. Przeczytam fragment tego artykułu, bo mnie strasznie on przypadł do serca. Cytuję. Autor książki pod tytułem Krąg Biblijny, Roman Brandstatter, Żyd z pochodzenia, w sposób malowniczy opisuje własne przeżycia i wspomnienia, a także refleksje swojego dziadka wypływającego z czytania Biblii. Jego dziadek na kilkanaście dni przed śmiercią pozostawił mu w spadku testament. Oto niektóre z jego słów. Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Dalej autor mówi, że aby pojąć Biblię, każdy powinien samodzielnie wędrować po niej i znaleźć do niej swoją własną drogę. Lecz żeby ją zrozumieć, trzeba w nią przede wszystkim wierzyć. Istnieją różne drogi prowadzące do zrozumienia świętej księgi. Są tacy, którzy miłość do Słowa Bożego wyssali już z mlekiem matki. Brandstatter opowiada, że u jego dziadka Biblia leżała na biurku, a u niego w domu na małym stoliku obok fotela, w którym zwykł siadać ojciec. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, a on chodził po pokoju na palcach, po pokoju na palcach, a i dziadkowi nigdy nie ośmielił przerwać jej lektury. Obaj byli dla niego w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat był świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i wywyższenia. Samo jej otwarcie było już aktem podniosłym. I dalej kawałek, jeszcze fragment pozwolę sobie przeczytać. Dziadek pouczał go. Każde słowo pisma kryje tajemnicę. Staraj się Biblię czytać na różne sposoby. Niekiedy czytaj z mędrca szkiełkiem i okiem, badaj uważnie każde słowo tekstu, innym zaś razem puść wodze wyobraźni i rozważaj z bystrością nieco mniej badawczą i wyoszczoną, ale za to z sercem bardziej otwartym wypadki dziejące się na kartach księgi. Za każdym razem odnajdziesz w tych fragmentach inne wartości. Jeżeli przeczytałeś ten i ów rozdział 20 razy, powinieneś przynajmniej 10 razy czytać go inaczej i za każdym razem odkryć w nim inne obszary. Nigdy jednak nie bądź pewny, że dotarłeś do właściwego jej sensu. Nie popadaj w popłoch, jeżeli za każdym czytaniem wydobędziesz inne wartości z tego samego tekstu, nawet takie, które sobie wzajemnie przeczą. Biblia jest żywiołem bez dna i granic. Nikt z badaczy i teologów, uczonych i pisarzy nie dotarł do jej najgłębszych źródeł, dlatego nie zrażaj się, jeżeli w Biblii czegoś nie zrozumiesz. Ale bądź zawsze przygotowany na niespodziewane odkrycia i znaleziska, które podczas poprzednich lektur wymknęły się twojej uwadze. Ten sam rozdział czytać będziesz wielokrotnie i nie wpadniesz na ślad tego, czego szukasz, aż nagle za którymś razem nie tylko otrzymasz jasną odpowiedź na trapiące cię pytanie, ale natrafisz na dotychczas niezauważane przez ciebie pokłady obrazów i myśli. Wtedy ujrzysz to, co było całkowicie zasłonięte przed tobą podczas poprzednich lektur. Biblia jest podobna do Boga. Nie pozwala, by ją poznano i zgłębiono do samego dna. Wskazówki te stały się dla Brandstettera drogowskazem podczas każdorazowej lektury księgi i ochroniły go przed niejednym błądzeniem. Zaoszczędził mu wiele rozczarowań. Mówi on także, że czytając księgę dowiadujemy się nie tylko o Panu, ale również o nas samych. Tyle fragmenty artykułu Sztuka czytania Biblii. Musimy pamiętać jeszcze o jednym. My, słudzy zborowi, starsi diakoni, mamy przewagę nad innymi. Jeśli drzemie coś z nas takiego, że ktoś nam nadepnął na odcis, a my chcemy się mu odgryźć, mamy dużo więcej okazji to zrobić. Możemy to w wykładzie zrobić. Możemy, podsumowując badanie, i wiemy, że druga strona nie ma równych szans, bo czasami nie ma nawet szans polemiki z nami, wymiany myśli. Nie wolno nam tego nadużywać. Nie wolno spraw osobistych przenosić na badanie Biblii, nie wolno przenosić na forum zboru. Jeśli do kogoś mamy coś, to powinniśmy zastosować regułę Pana Jezusa, który powiedział, idź, napominaj go sam. Nie rób tego na nabożeństwie, weź na osobności, porozmawiaj z bratem. I dalsza droga jest, jeśli nie dobierz sobie dwóch lub trzech i dopiero postaw przez zbór. Często jest tak, że przenosimy nasze antypatie na forum zboru. Tak jak powiedziałem, dochodzi czasami do spięć, do zaostrzeń i wtedy trudno na koniec się pomodlić. Kierujmy się zawsze zasadą mądrości, która pochodzi z góry, którą apostoł Jakub opisał, która jest powolna, mądra, pełna owoców. I starajmy się, przychodząc na nabożeństwo, pamiętać o tych wszystkich sprawach, które powiedziałem, a więc pamiętać, że jesteśmy w szkole Chrystusowej, że się uczymy, że stanowimy społeczność braterską, ale oprócz tego również, a może przede wszystkim, przychodzimy oddawać cześć Bogu. Starajmy się to wprowadzać w życie. Amen.